Chválam Jezus Chrystus. Więc zaczynamy, drodzy Państwo, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Stolica mądrości.
Módl się.
Rozpoczynamy zatem nasze tegoroczne ostatnie spotkanie, ostatnie przed wakacjami, bo potem po wakacjach znowu wznowimy następny cykl roczny. Teraz natomiast kończymy powoli tę refleksję, którą rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku. Dzisiaj ten wyjątkowy dzień, że bardzo długie dni w roku, zatem i zaczynamy i kończymy jeszcze przed zachodem słońca. Stąd pewna wygoda, komfort niemal, ale przypominają sobie Państwo dni listopadowe, grudniowe, styczniowe, lutowe, kiedy o tej porze prawie, że ludzie kładą się spać, a my dopiero zaczynamy refleksję. I zarówno wtedy, jak i dzisiaj witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że nadal jesteśmy tak bardzo liczni i że nadal te nasze konferencje biblijne pomagają nam poznawać Słowo Boże, Jego meandry, Jego bogactwo, Jego treść. Pomagają nam być może umocnić naszą wiarę, pogłębić tę wiarę i w tej wierze zbliżyć się do Pana Boga. Po drodze od ostatniej konferencji mieliśmy pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta XVI, bardzo poruszającą, bardzo pogłębiającą naszą wiarę. Byliśmy do tej pielgrzymki przygotowani być może lepiej niż przeciętny katolik w naszej ojczyźnie, dlatego że i wcześniej mówiliśmy o dziedzictwie Jana Pawła II i Benedykta XVI i potem, kiedy patrzyliśmy na papieża, poczynając od jego przybycia do Warszawy, po jego odlot z Krakowa, to wszystkie te etapy papieskiego pielgrzymowania bardzo utkwiły nam w pamięci i wiele razy rozpoznawaliśmy ten sam ton, tę samą miłość, tę samą otwartość, z jaką niegdyś przybywał Jan Paweł II, a teraz przybył Benedykt XVI. Rozpoczynając dzisiaj naszą konferencję, chciałbym również Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie dowody życzliwości i świadectwa serdeczności, których doświadczyłem teraz w tych dniach, kiedy 6 czerwca obchodziłem 30 lat kapłaństwa. Także pewnie i lektura książki spowodowała, że ta rocznica również i dla mnie stała się bardziej wymowna niż inne rocznice. Także i fakt, że powoli człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że każda kolejna rocznica ma już inny charakter niż te poprzednie. 30 lat to szmat czasu. Państwo też mają swoje jubileusze, jubileusze małżeństwa, jubileusze pracy, jubileusze rozmaite inne i zdajemy sobie sprawę z tego, że 30 lat, no właśnie, kawał czasu. Potem będą już te następne rocznice, z których każda wymaga coraz więcej wysiłku, a mniej więcej do tego jeszcze wieku, no to jakoś to wszystko idzie. Chciałbym więc Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Doznałem bardzo wiele ciepła, życzliwości, zarówno wtedy, także poprzez telefony, w następnych dniach, zwłaszcza wczoraj, na mszy świętej, po mszy świętej. Chciałbym za te życzenia i za wszystko, co otrzymałem od Państwa, bardzo, bardzo gorąco podziękować. To dla nas jest i dla mnie osobiście też bardzo zobowiązujące i bardzo krzepiące, bo pokazuje cały sens tej posługi, której podjąłem się pełnić. Dzisiaj przed wakacjami mamy temat, który być może tak do końca wakacyjny nie jest, ale wiąże się nie na zasadzie tylko skojarzenia, wiąże się z czymś bardzo gorącym, z ciepłym klimatem, z piekotą południa, z potrzebą wody i bohaterką dzisiejszego naszego spotkania będzie Jezus bohaterem, ale mamy także bohaterkę, o której tak się złożyło, że do tej pory podczas naszych konferencji biblijnych nie mówiliśmy. Mianowicie chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali i zastanowili się nad rozmową Jezusa z Samarytanką. Otóż rozmowa ta zapisana w Ewangelii Świętego Jana, znamy dobrze tę rozmowę, poczytana jest co najmniej raz czy dwa razy w roku. Natomiast dzisiaj zabierzemy się do niej od strony takiej egzegetycznej, a więc od strony szczegółowego wyjaśniania zarówno okoliczności tej rozmowy, jak i jej przebiegu, jej treści, a także jej znaczenia dla nas dzisiaj. Bo przecież to, co wydarzyło się niegdyś w Samarii podczas tej niezwykłej rozmowy Jezusa z Samarytanką, ważne jest także dla każdej i dla każdego z nas. Ja muszę Państwu powiedzieć, muszę wyznać, że kiedy podróżujemy do Ziemi Świętej, kiedy pielgrzymujemy do Ziemi Świętej, to każdy z nas, ja również, mamy takie swoje ulubione miejsca. Zwłaszcza ci, którzy oprowadzają po Ziemi Świętej i którzy mają szczęście wracać tam wiele, wiele razy. Nieraz zdarza się, że w roku dwa, trzy, cztery razy nawet. Tak przynajmniej było do niedawna. Teraz jest troszeczkę rzadziej, ale też te pielgrzymki się odbywają. Więc każdy z nas jadąc ma w głowie, w sercu, w pamięci, w myśli jakieś miejsce, które chce jeszcze raz zobaczyć. I nawet jeżeli było się tam wiele, wiele razy, to do tego miejsca w szczególny sposób ciągnie. Otóż jednym z takich moich ulubionych miejsc w Ziemi Świętej to jest studnia Jakubowa, która znajduje się w Sychem, starożytne Sychar, a dzisiaj miasteczko to nosi nazwę arabską Nablus. To słowo Nablus to jest zarabizowana forma greckiej nazwy Neapolis, czyli Nowe Miasto, bo tak Grecy nazwali starożytne Sychem, które było nazwą hebrajską. Grecy woleli nadać temu miastu nową nazwę, nazwali Neapolis i to Neapolis zostało przez Arabów ściągnięte w Nablus i tak już zostało. Otóż ile razy jedziemy do Ziemi Świętej, a można tam pojechać, dlatego że niestety nie zawsze można, to ja cały czas czekam na to spotkanie właśnie przy tej studni, o której za chwilę będziemy czytać. Bo proszę Państwa, tam ten prawdziwy cud Piątej Ewangelii, czyli Ziemi Świętej, na tym polega, że czytamy tekst biblijny i widzimy to miejsce z dokładnością do 1 centymetra. O ile są miejsca w Ziemi Świętej, gdzie takiej dokładności, precyzji nie ma, o tyle jeżeli chodzi o studnię Jakubową, a więc miejsce rozmowy Jezusa z Samarytanką, ta precyzja jest absolutna. Ale niestety nie ma takiego dobrego, żeby można było się tym zawsze cieszyć. I jeżeli chodzi o tę studnię Jakubową, ostatni raz byłem tam 6 lat temu, w roku 2000. I od roku 2000 do studni Jakubowej niestety pojechać nie można, bo granica jest zamknięta przez Izraelczyków, wjazdu tam nie ma. I ostatnia grupa, z którą mogłem tam być, to było właśnie w roku 2000. Kiedy dzisiaj zatem będziemy czytać ten tekst i będę go Państwu starał się objaśniać, to raz jeszcze mam w oczach, w pamięci to właśnie niezwykłe miejsce, a zapewne także tutaj w naszej kilkusetosobowej grupie są tacy spośród Państwa, którym również te wspomnienia przyjdą na myśl, kiedy zaczniemy tekst święty czytać i zaczniemy go rozważać. Otóż epizod jest bardzo interesujący nie tylko ze względów religijnych, teologicznych, moralnych, etycznych, ale także ze względów obyczajowych. Otóż jeżeli chodzi o tę obyczajową stronę tego epizodu, musimy zwrócić uwagę na sytuację, która być może, której osobliwość nam nie przychodzi do głowy, na którą nie zwracamy uwagi, ale trzeba na to zwrócić uwagę koniecznie już na początku. Mianowicie ta osobliwość polega na tym, że jest to rozmowa Jezusa z przypadkowo spotkaną kobietą. W świecie semickim, żydowskim i arabskim po dzień dzisiejszy nie jest to sytuacja normalna, nie jest to sytuacja zwyczajna. Można by powiedzieć, że jest to nawet sytuacja do pewnego stopnia zakazana, a w każdym razie źle widziana. Kto z Państwa zna odrobinę kraje arabskie, albo zna odrobinę Izrael, nawet Jerozolimę, dzielnicę ortodoksyjną, to doskonale wie, że nikomu, żadnemu przybyszowi nie przychodzi do głowy, żeby tam zaczepić kobietę albo porozmawiać z przypadkowo spotkaną kobietą, dlatego że to jest obyczajowo zakazane od, nie od wczoraj, nie od setek lat, tylko od zawsze. Jest po prostu separacja płci, kobiety mają swoje miejsca, mają w domu swoje miejsce, mają na przykład jak wesele się odbywa, to bardzo ciekawe, mężczyźni osobno, kobiety osobno, kiedy odbywają się rodzinne uroczystości, tak samo, kiedy odbywa się pogrzeb, to w ogóle kobiety nie biorą udziału w pogrzebie, tylko sami mężczyźni mogą brać udział w pogrzebie. Kobieta może iść na cmentarz dopiero 3 dni po pochowaniu kogoś, a wcześniej absolutnie nie. I tak dalej, i tak dalej. Te przykłady można mnożyć. I nikomu nie przychodzi do głowy przypadkowa taka właśnie rozmowa. Dlatego to, czego dokonał Jezus, było powiedzmy wyłomem w ówczesnej obyczajowości i zwrócimy uwagę także na ten aspekt, do jakiego stopnia Jezus pokonywał te rozmaite bariery, które ludzi dzieli. Zacznijmy zatem od początku. W 4 rozdziale Ewangelii Świętego Jana czytamy tak. A kiedy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, zdanie jest trochę skomplikowane, więc trzeba je powiedzieć prostszym językiem. Otóż faryzeusze, którzy od początku publicznej działalności Jezusa są nieprzychylni Jezusowi, dowiedzieli się, że Jezus zyskuje coraz większą popularność. Faryzeusze to było żydowskie stronnictwo, które jedno z dwóch wielkich, drugim takim to było stronnictwo saduceuszy. Faryzeusze grupowali głównie, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, inteligencję, także ludzi bardziej zamożnych i skupiali się na tym, co moglibyśmy dzisiaj nazywać socjotechniką, zabiegami o popularność, pragnieniem popularności, oddziaływaniem na opinię publiczną itd., itd. Dowiedzieli się, że Jezus cieszy się coraz większym uznaniem i że Jezus, Jego uczniowie chrzczą. I teraz Jezus dowiedział się, że oni to wiedzą. I że to, co jest powodem popularności, przyczyną popularności Jezusa, w oczach faryzeuszy staje się powodem do zarzutów przeciwko Niemu. Dlatego, że szukali każdego powodu, który mógłby Jezusa przedstawić w krzywym świetle i który, o którym wiemy, że w końcu doprowadził do wrogości, a potem do pojmania i wreszcie do śmierci Zbawiciela. Chociaż w rzeczywistości, wyjaśnia święty Jan Ewangelista, sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie. Więc kiedy się dowiedzieli, wtedy opuścił Judeę i udał się znów do Galilei. Trzeba byłoby mieć w głowie lekko, przynajmniej odrobinę, mieć pojęcie o topografii i geografii Ziemi Świętej. Zawsze jest tak, że jeżeli chcemy coś dobrze zrozumieć jakiegoś człowieka, to musimy najpierw starać się zrozumieć kraj, z którego pochodzi, miejsca, którego dotyczą, tak jak Goethe powiedział w XIX wieku, jeżeli chcesz zrozumieć poetę, to musisz się udać do kraju poety. Jezus myślał bardzo poetycko, osadzony był w życiu swojego narodu i musimy mieć pojęcie o ziemi, w której żył. Gdybyśmy myśleli w kategoriach bardzo geograficznych i topograficznych, to możemy to sobie wyobrazić tak. Cała Ziemia Święta to jest kraina wielkości mniej więcej na tej linii północ-południe około 200 km, zatem mała. To jest mniej więcej odległość z Warszawy do Częstochowy. I na tej odległości z Warszawy do Częstochowy Ziemia Święta dzieli się na 3 części. Na dole, najbardziej na południe, kraina nazywa się Judea. W środku, czyli bardziej wyżej i bardziej na północ, ta kraina nazywa się Samaria. Natomiast najbardziej na północ, czyli u góry mapy, Ta kraina nazywa się Galilea. Judea, Samaria i Galilea. Akcja na razie dzieje się na terenie Judei, której stolicą była Jerozolima. Jezus jest w Judei i postanawia wrócić do Galilei, czyli tam, gdzie dokonywał swojej publicznej działalności. Wydawać by się zatem mogło, że powinien wracać najkrótszą drogą. W ogóle powinien podróżować z Galilei do Judei najkrótszą drogą, zarówno udając się do Jerozolimy, jak wracając potem z Jerozolimy do Nazaretu. Ale stawało się tak bardzo rzadko. Bardzo rzadko Jezus udawał się najkrótszą drogą, czyli przez tę krainę, która nosiła nazwę Samaria. Dlaczego tak było? Otóż w gruncie rzeczy także ci z Państwa, którzy czytali książkę Bóg, Biblia, Mesjasz, wiedzą już teraz bardzo dużo na temat asyryjskiej diaspory Izraelitów. Otóż rzecz bowiem, żeby to zrozumieć, ten fragment Ewangelii, trzeba się cofnąć kilkaset lat wcześniej. Mianowicie kilkaset lat wcześniej, mniej więcej 900-800 lat przed Chrystusem, Ziemia Święta, zamieszkiwana wtedy przez Izraelitów, była podzielona na dwa państwa. Może trochę tak, jak na przykład do niedawna Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie, jak Korea Północna i Korea Południowa. Tak samo Ziemia Święta była podzielona na część północną i ta nazywała się Izrael ze stolicą w Samarii i na część południową i ta nazywała się Juda ze stolicą w Jerozolimie. I Państwo pamiętają, po lekturze tej książki na pewno, że ten podział, ta sytuacja znikła, czy skończyła się w roku 722 przed Chrystusem, kiedy to ta część północna ze stolicą w Samarii stała się przedmiotem, miejscem inwazji ze strony Asyryjczyków. Asyryjczycy przybyli na te tereny z terenów dzisiejszego Iraku. Dokładnie tam, gdzie dzisiaj toczą się te zacięte walki, to w starożytności była tam Asyria. Asyryjczycy podbili Samarię, zajęli Samarię i Państwo pamiętają, już nie będę tego streszczał we wszystkich szczegółach, uprowadzili z tej krainy, z północy, z północnej części Izraela, uprowadzili około 50 tysięcy ludzi. Drodzy Państwo, to było w VIII wieku przed Chrystusem. 50 tysięcy ludzi to jest ogromna liczba ludzi. To jest rzeczywiście mnóstwo. Więc uprowadzili tych ludzi do Asyrii, przekazali, deportowali ich około 1000 kilometrów na północny wschód. Potrzebowali ludzi, nie wyniszczali ludzi, bo ludzie wtedy byli bardzo w cenie. Oczywiście nie tylko z jakichś pobudek wzniosłych, ale przede wszystkim jako siła robocza. A ponieważ tu, na terenie Ziemi Świętej, bali się, że ta depopulacja, czyli to zmniejszenie liczby ludności, będzie miało katastrofalne skutki, to na teren tego państwa północnego sprowadzili ludność rozmaitego pochodzenia, ludność pogańską, asyryjską, chetycką. Kto im się trafił, kto był gdzieś tam w zasięgu ręki asyryjskiej, to został sprowadzony tutaj do północnego Izraela. I ci ludzie przemieszali się z niedobitkami miejscowej ludności i dali około roku 700, 650 przed Chrystusem, dali początek tak zwanym Samarytanom. Otóż Samarytanie to byli mieszańcy z tej krwi lokalnej, miejscowej, izraelskiej i z krwi napływowej tych sprowadzonych rozmaitych niewolników. Razem ze sobą się wymieszali i dali początek takiej właśnie populacji bardzo mieszanej. Państwo sobie wyobrażą, że ta ludność samarytańska, ci Samarytanie, przetrwali do dnia dzisiejszego. Otóż oni do dnia dzisiejszego istnieją jako osobna grupa etniczna i grupa religijna. Do tej pory żyje ich na terenie Izraela, odseparowanych od innych, żyje ich około 600 osób. Natomiast drugie tyle, a może nawet więcej, mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych, na terenie Kanady, na terenie Egiptu i utrzymują bardzo ścisłe więzi ze swoimi rodakami, którzy tam mieszkają na miejscu. Ja miałem nawet kiedyś szczęście, chyba o tym wspominam w książce, brania udziału w święcie Paschy przeżywanym przez Samarytan. Do dzisiaj mam zdjęcia, które wtedy porobiłem, takie przeźrocza. Może kiedyś w przyszłym roku zrobimy sobie jakiś taki pokaz Ziemi Świętej, jak ona wyglądała dawniej. To może być nawet interesujące. I tam jest ta, pokazane właśnie przeżywanie Paschy przez Samarytan. Więc oni są do tej pory tam mieszkają. I wracamy do czasów Jezusa. Otóż w czasach Jezusa zatem na południu żyli Żydzi w okolicach Jerozolimy, w Judei. W Samarii żyli ci Samarytanie, a potem dalej na północy w Galilei znowu żyli Żydzi. A więc północ i południe Żydzi, a Samaria w środku podzielona i zamieszkiwana przez tych Samarytan. Jaki był skutek tego? Pomiędzy Żydami a Samarytanami była nieprzyjaźń, wrogość. Jeżeli byśmy szukali jakiegoś odniesienia i porównania, to mniej więcej taka, jak dzisiaj między Żydami i Arabami. Tam bez przerwy się coś dzieje. A dzieje się dlatego, ponieważ oni są sobie bardzo bliscy i jedni drugich doskonale znają. Kto mówi po hebrajsku, tego zrozumie każdy Arab. Kto mówi po arabsku, to Żyd go również zrozumie. Chociaż arabski jest, powiedzmy, trudniejszy niż hebrajski. Ale potrafią się zrozumieć, potrafią, wiedzą, że są do siebie bardzo podobni i w związku z tym mają tę samą mentalność i tak samo reagują i w związku z tym jest taka sama niechęć, czasami taka sama wrogość i słyszymy, jak to na rozmaite sposoby tam odżywa. W starożytności było to pomiędzy Żydami a Samarytanami. Dlatego, i teraz już puentujemy trochę ten przydługi wywód, kiedy Jezus udawał się z Galilei do Jerozolimy, to szedł wzdłuż Jordanu, czyli przy dzisiejszej granicy izraelsko-jordańskiej i udawał się, wstępował do Jerozolimy od strony Jerycha, czyli od strony wschodniej. Wiele mamy wzmianek w Nowym Testamencie o Jerychu. I Jezus zawsze tamtędy chodził, żeby nie chodzić przez Samarię, bo między jednymi a drugimi była daleko posunięta wrogość. Ale teraz, tym razem, wracając do Galilei, Jezus wybiera drogę przez Samarię. Zatem wybiera drogę, którą Żydzi nie uczęszczali, którą nie chodzili, której się obawiali, której się bali, a i to niekoniecznie dlatego, że była bardzo niebezpieczna, tylko dlatego, że był taki stereotyp wrogości między jednymi a drugimi. Bo proszę zwrócić uwagę, że koniec końców Jezus przechodzi bezpiecznie, a nawet został przez tych ludzi przyjęty, został przez nich ugoszczony. Przeczytamy na końcu, że pozostał tam 2 dni, a więc potraktowali go bardzo dobrze. Jednak nie było to do końca normalne. Unikano tam takich właśnie bliskich kontaktów. I tu jeszcze jedno porównanie. My na szczęście, proszę Państwa, nie mamy w Polsce tak, że mamy jakieś dzielnice zamknięte, albo okolice zamknięte, albo rejony, do które się nie udajemy, bo powiedzmy sobie, tam mieszkają ludzie, których się obawiamy. Ale w Stanach Zjednoczonych po dzień dzisiejszy tak jest. Kto z Państwa zna odrobinę Amerykę, wie, że w gruncie rzeczy jest tam daleko posunięta ghettoizacja. Całe wielkie miasta są podzielone na strefy. Tu mieszkają Polacy, tu mieszkają Litwini, tu mieszkają Meksykańczycy, tutaj mieszkają Czarni, tu mieszkają Azjaci, tu mieszkają Żydzi i bywają takie dzielnice, do których tak zwany biały człowiek, zwłaszcza wieczorem, nie wejdzie ani nie pojedzie. Bywają dzielnice, które są pilnowane po zęby, na przykład dzielnice żydowskie i bywają dzielnice bardzo biedne, murzyńskie, przez które przejazd nawet wieczorem w autobusie kończy się przynajmniej okradzeniem albo pobiciem. Myślę, że na tym tle możemy dopiero zrozumieć nowość tego, co się tutaj wydarzyło. Mianowicie Jezus udaje się do Galilei, ale udaje się drogą, z której zazwyczaj nie korzystano. I posłuchajmy dalej, bo już sama ta sytuacja wskazuje, że Jezus burzy pewne mury niechęci, mury nawet nienawiści, burzy podziały pomiędzy ludźmi, a więc, że postępuje w sposób nie tylko odważny, ale też w sposób, który tych ludzi do tej pory zwaśnionych ma do siebie zbliżać. Trzeba mu było przejść przez Samarię, mówi święty Jan. Proszę zwrócić uwagę, że Ewangelia jest napisana po grecku i tutaj mamy takie słówko greckie eideide. To po polsku zostało przetłumaczone trzeba mu było, ale autor święty Jan chciał powiedzieć tak, skoro chciał iść tą drogą, musiał przechodzić właśnie przez Samarię. I w tym jest coś osobliwego. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swojemu Józefowi. Otóż cofamy się znów w czasy Starego Testamentu. Tamta cała okolica, środkowa Palestyna, to jest ziemia patriarchów. To jest ziemia Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy żyli tam około 1700 lat przed Chrystusem. Kiedy tam podróżujemy po dzień dzisiejszy, to jest to okolica obsadzona drzewami oliwnymi, bardzo mało winnic, pola uprawne, na których od czasu do czasu można zobaczyć jęczmień czy pszenicę. I drodzy Państwo, kiedy dziś tam podróżujemy, to ta ziemia od czasów patriarchów i od czasów Jezusa zmieniła się bardzo, bardzo niewiele. I mamy wspomnienie o miejscu związanym z Jakubem. Patriarcha Jakub podarował tam ziemię synowi swojemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. My mówimy studnia Jakuba, ale chodzi o to, że ta woda, która tam była, to była woda źródlana. Być może są wśród Państwa, raz jeszcze powtarzam, osoby, które tam były, to przypominają sobie, że zawsze jest tak, że przy tej studni, która, gdzie dzisiaj jest prawosławny kościół, jest wiadro z takim długim sznurze i zakonnik, który tam jest na miejscu, pozwala, żeby tym wiadrem zaczerpnąć wody, to wiadro tam schodzi głęboko, hen. Tę wodę podnosimy, potem bierzemy kubki, pijemy tę niezwykłą wodę, ale pierwszy ruch na tym polega, że odrobinę tej wody wlewa się do studni. Prosimy, żeby wszyscy byli bardzo, bardzo cicho, robi się cicho i wtedy na 3-4 wylewa się wodę i czeka się, kiedy usłyszymy plus tej wody. Otóż wyliczono, bo to trwa jednak tam jakiś czas, zanim woda uderzy o to lustro wody na dole, wyliczono, że głębokość tej studni wynosi około 40 metrów. To bardzo dużo, jak na starożytność, i bo studnia pochodzi z tamtych przedjezusowych czasów. I to bardzo osobliwe miejsce, że ta woda po dzień dzisiejszy tam właśnie jest. I czytamy dalej. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni, a było to około 6 godziny dnia. Otóż Jezus zmęczony drogą siedział przy studni. Ta studnia ma takie kamienne ocentrowanie. Można sobie usiąść, oprzeć się na tym kamieniu. Można sobie usiąść obok, bo na pewno w starożytności były tam rozmaite kamienie po prostu. I mamy 6 godzinę dnia, czyli mamy samo południe. Bo dzień rozpoczyna się koło 6 rano. I 6 godzina dnia, 1 to 7, 2 to 8, 3 to 9, 6 godzina dnia to jest koło południa, a więc w porze największego upału. A ponieważ Jezus wraca z jednego ze świąt żydowskich, to musiało być w maju albo na początku czerwca. Czyli dokładnie o tej porze, o jakiej my teraz mamy, jak mamy taką porę roku. Z tym, że oczywiście w Ziemi Świętej o tej porze roku jest dużo bardziej gorąco. Koło południa nikt nie podróżuje. Każdy się zatrzymuje, szuka cienia i oczywiście odpoczywa. To samo dotyczy i ludzi, i zwierząt. Zwierzęta się nie wypasają, ludzie nie pracują, czekają gdzieś do godziny 4 po południu i ewentualnie wtedy wznawiają pracę. Natomiast w maju i czerwcu to praca polega na tym, że wstają przed wschodem słońca, pracują mniej więcej do 11, potem odpoczywają i później już po południu nie wybierają się na pole, bo około 6, pół do 7, tam dzień jest krótszy, znów robi się ciemno, więc pracują tylko w ciągu dnia. Jezus więc jest zmęczony. Dodajmy, jest zmęczony jako człowiek, bo był prawdziwym człowiekiem. Syn Boży, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Pod tym względem podobny do każdego i każdej z nas. Usiadł przy studni i zmęczony w samo południe odpoczywa. Taki jest kontekst tego wydarzenia, o którym czytamy. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Otóż czerpanie wody i noszenie wody było, można by powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, niestety zajęciem kobiet. Tym zajmowały się kobiety i głównie kobiety musiały dostarczać wodę do domu. Taka studnia w tym Sychar, dawnym Sychem, była jedna, najwyżej dwie w danej miejscowości, ale zazwyczaj jedna. Przychodziły tam kobiety, natomiast pod wieczór było specjalnie wydzielone miejsce, do którego pasterze przyprowadzali zwierzęta, zwłaszcza owce, ale także kozy, inne zwierzęta. I trzeba było tej wody nanosić do domu. Oczywiście nie tylko do domu, do picia, ale należało ją mieć do mycia, do obmyć rytualnych rozmaitych, do codziennej higieny, do gotowania. Zatem tej wody potrzeba było bardzo dużo. Państwo muszą wiedzieć, że w Ziemi Świętej od końca kwietnia do października nie spadnie żadna kropla deszczu. W tym czasie nie ma tam deszczu. Zatem wszystko, co ma związek z wodą, o to wszystko trzeba zadbać. I woda to jest prawdziwy skarb. My też zaczynamy coraz bardziej wodę cenić. Ale woda w języku hebrajskim nazywa się bracha. I tak samo nazywa się w języku arabskim bracha. Bracha znaczy po polsku błogosławieństwo. Człowiek może żyć bez jedzenia. Człowiek za dużo nie pożyje bez snu, będzie powiedzmy wymęczony, wyniszczony. Ale człowiek nie może żyć bez wody. W klimacie tam palestyńskim bez wody można przetrwać kilka godzin tylko. Zatem woda musi być stale pod ręką. Tak jak zawsze musi być dostępny cień. Przychodzi więc kobieta koło południa, by zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. I teraz zaczynamy się zastanawiać, czy dlatego ją prosi, że nie było tego czerpaka, tego wiadra, które można było na sznurze spuścić, że każdy przychodził ze swoim, ale to mało prawdopodobne, bo na pewno było takie społeczne, że tak powiem, wiadro. Czy też Jezus próbuje nawiązać kontakt z kobietą, której do tej pory nie zna. Wszystko do tej pory odbywało się bez słów. Gdybyśmy chcieli zrobić mały film z tego, to wyglądało tak, że Jezus siedzi, kobieta przychodzi, zauważyła obcego mężczyznę, to w tamtej sytuacji niemal normalne, i ona bez słowa, albo może tylko z jakimś tradycyjnym żydowskim pozdrowieniem, czy pozdrowieniem samarytańskim, czerpie wodę. Kiedy tej wody naczerpała, Jezus mówi do niej: daj mi pić. Jak ona reaguje? Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Poszli wykupić coś do jedzenia, chleba, coś do chleba, jakiś humus, jakieś warzywa, bo mięso w starożytności było spożywane bardzo rzadko. Jezus pozostał zupełnie sam. Na to rzekła do Niego Samarytanka: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała Ci się napić? Ona jest straszliwie zdziwiona, bo tak się nie zachowywano. Żydzi nie utrzymywali, za chwilę to będziemy słyszeli, kontaktów z Samarytanami. Mężczyźni nie rozmawiali z kobietami, kobiety nie zaczepiały mężczyzn, czyli po prostu była separacja, żyli obok siebie, a raptem tutaj dokonuje się coś nowego. Święty Jan wyjaśnia wyraźnie, mówi tak: Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Zaznaczył dla tych wszystkich czytających Ewangelię, którzy by o tym nie wiedzieli. I dalej. Jezus odpowiedział jej na to: gdybyś znała dar Boży i wiedziała, jest ten, kto ci mówi, daj mi pić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Okazuje się, że prośba o podanie wody była ze strony Jezusa próbą nawiązania rozmowy z nieznajomą kobietą. I okazuje się, że potrzebujący Jezus ma stać się tym, który chce obdarować. Otóż, że w tej rozmowie są dwie płaszczyzny, dwie warstwy. Jedna to jest ta zwyczajna woda, która w sytuacji Ziemi Świętej jest prawdziwym skarbem. Ale druga warstwa to Jezus wskazuje na dar znacznie głębszy niż tylko woda. I powiada: gdybyś wiedziała, kim jest ten, który z tobą rozmawia, to prosiłabyś, żeby dał ci wody żywej. Otóż to słowo woda żywa jest używane w języku hebrajskim po dzień dzisiejszy i nazywa się to po hebrajsku maim chaim. Maim woda, chaim życie, woda życia, woda żywa. Tak nazywa się wodę, która płynie w strumieniu, w rzece, wodę bieżącą. Tak nazywa się wodę ze źródła, w odróżnieniu od wody, która jest stojąca w jakichś zbiornikach. Woda w strumieniu, woda w rzece, woda ze źródła jest uważana słusznie za najlepszą. Jezus powiada: gdybyś wiedziała, kim jestem, to prosiłabyś mnie o maim chaim. Prosiłabyś mnie o wodę żywą, o wodę źródlaną, o wodę najczystszą. Oczywiście Jezus porusza się tutaj w warstwie, gdzie ta woda symbolizuje rzeczywistość inną, ale kobieta jeszcze tego nie wie. Ona jeszcze ciągle myśli, ma do tego pełne prawo, trudno, żeby było inaczej, że ciągle myśli w kategoriach tej zwyczajnej wody. I mówi do Jezusa tak. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże weźmiesz wody żywej? Państwo zwrócą uwagę na sam początek. Mamy słowo Panie. Otóż w języku hebrajskim taka jest struktura tego języka, że kiedy kobieta zwraca się do mężczyzny, to nazywa go Adoni, czyli mój Panie. Kto wie, myślę, że trzeba by zapytać językoznawców, że ten hebrajski zwyczaj mówienia i żydowski automatycznie mówienia per Panie że on przeszedł do języka polskiego. Państwo bowiem zwrócą uwagę, że w języku polskim mamy to słowo pan, pani, które dla obcokrajowców jest zupełnie niezrozumiałe. Bo oni mówią do siebie per ty. Czy to będzie po angielsku, czy będzie po francusku, mogą mówić w liczbie mnogiej, w u na przykład, czy po włosku. Natomiast kiedy słyszą nasze pan, pani, to ich to dziwi, prawda? My też z tym mamy rozmaitego rodzaju problemy. Kiedy zaczynamy mówić do chłopca pan, a do dziewczyny pani, kiedy przestajemy mówić i tak dalej, i tak dalej. Otóż to z tym wiemy doskonale, ile jest rozmaitych trudności. Ta kobieta zwraca się do Jezusa, mówiąc do niego: panie, nie masz czerpaka, bo tak zwracała się każda kobieta do mężczyzny. Niestety po hebrajsku nie było tak jak po polsku, czyli nie obowiązywało to w drugą stronę. Mężczyzna mówił do kobiety i po dzień dzisiejszy mówi per ty, albo w języku hebrajskim przez geweret, czyli to jest odpowiednik pani, ale w Piśmie Świętym to nie występuje. Więc kobieta zachowuje się zgodnie ze swoją obyczajowością semicką. Samarytanie bowiem, chociaż mieszańcy, no to byli tak samo semitami jak Żydzi. Więc nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on sam, jego synowie i jego bydło? Wszystko dzieje się w odniesieniu do tej właśnie studni, przy której oboje siedzą. Ona pojmuje tę obietnicę, zapowiedź, że dam ci wody żywej, pojmuje jako zapowiedź dania źródlanej wody z jakiegoś innego miejsca niż to, przy którym siedzą. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Kto zaś pije wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody wypryskującej ku życiu wiecznemu. Przenosi Jezus rozmowę na inny duchowy poziom. Jeszcze ona tego też dalej nie rozumie, ale naturalne pragnienie człowieka, pragnienie wody, staje się tutaj symbolem pragnienia duchowego, które każdy człowiek w sobie ma. Niech Państwo zwrócą uwagę na ten wątek, dlatego że za chwilę zostaniemy zaszokowani tym, co już wiemy i czego dowiemy się o tej kobiecie. Otóż Jezus, rozmawiając z tą kobietą, wyczuwa, że jest w niej przedziwny głód głębszych spraw, że jest w niej większa tęsknota i większe pragnienie niż to tylko, które może zaspokoić woda. Że gdyby chciała otworzyć się na niego, to on jest w stanie tej tęsknocie, temu głębszemu spragnieniu sprostać. Być może ona sama jeszcze sobie tego nie uświadamiała, bo proszę Państwa, z każdym z nas jest tak, że każdy nosi w sobie jakiś głód, jakieś pragnienie, jakąś tęsknotę, która może się odezwać przy jakiejś okazji, dać o sobie znać i powiedzmy wyrazić się czasami aż do bólu, albo też czujemy jakieś niespełnienie, jakąś głębszą potrzebę, która czeka na swoje zadośćuczynienie, na to, żeby znalazł się ktoś, kto tej potrzebie wyjdzie naprzeciw. I tu mamy do czynienia z czymś takim. Jezus zna bardzo dobrze wnętrze człowieka i wnętrze tej kobiety, z którą rozmawia. Rzekła ona do niego: daj mi tej wody, abym już więcej nie pragnęła, i nie przychodziła tutaj czerpać. Wydaje jej się, że nadal chodzi o wodę, która jest potrzebna na co dzień, do codziennego użytku. Skoro Jezus deklaruje, że ma taką maim haim, taką wodę źródlaną, wodę czystą, niechże jej da. Nie musiałaby wtedy tak ciężko każdego dnia pracować, nie musiałaby tej wody nosić. Ot, w dalszym ciągu rozmawiają na dwóch poziomach. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. I to jest, proszę Państwa, chyba jeden z najbardziej poruszających fragmentów tego epizodu. Oto bowiem Jezus rozmawia z kobietą i to jest przełamanie. Najpierw idzie przez Samarię, przełamuje jeden schemat, rozmawia z kobietą, której nie zna, drugi schemat i rozmawia z kobietą, która nawet według ówczesnej obyczajowości i moralności nie podpadała pod zwyczajne oceny. Ale rozmawia z nią, bo czuje, że w tej kobiecie jest jakiś przedziwny głód, przedziwne niespełnienie, przedziwna tęsknota. Próbuje wydobyć świadomość tej tęsknoty przez nawiązanie do wody. I kobieta ta nadal myśli, że chodzi o wodę, po którą już nie będzie musiała przychodzić. Ale Jezus jej uzmysławia, że jest w niej coś głębszego niż tylko potrzeba wody. Że jest w niej właśnie pragnienie, z którego musi sobie zdać sprawę. Ale zauważmy, że gdybyśmy nawet nie myśleli starożytnymi kategoriami, lecz dzisiejszymi, to bylibyśmy w stanie, czy bylibyśmy chętni, czy skłanialibyśmy się ku temu, by ją potępiać. Z kim on rozmawia? Kogo on zaczepił? O czym rozmawiają? Przecież o życiu tej kobiety wiedzieli ci, którzy tam w starożytności żyli. Państwo też popatrzą na jeszcze jedną rzecz, że starożytne standardy etyczne, moralne, obyczajowe niewiele różniły się od naszych. To, co w naszych czasach sprawia trudności i w starożytności sprawiało je tak samo. Ludzie mieli te same problemy, to samo życie, tak samo je prowadzili, byli ci, którzy nie mieli takich trudności, byli inni, którzy przeżywali je, jak tutaj słyszymy, w sposób bardzo złożony. Jezus ją pochwalił. Pochwalił nie za to, co robiła, pochwalił ją za szczerość. Otóż tam, gdzie człowiek ma jakieś problemy w życiu, gdzie człowiek ma jakieś kłopoty, zwłaszcza te najtrudniejsze, musimy szukać jakiejś nici do tego, żeby tego człowieka zrozumieć, żeby go przyjąć, żeby go zaakceptować, żeby go trafić do niego. Otóż nie ma ludzi, którzy są do końca zepsuci, którzy są do końca źli. W każdym człowieku jest jakaś iskierka, którą można rozniecić. Otóż Jezus rozniecił iskierkę, którą byśmy nazwali szczerością. On niełatwo przyznać się, czy powiedzieć o swoim życiu, zwłaszcza jeżeli ono jest tak złożone, tak skomplikowane, jak było życie tej kobiety. A ona to jednak prostodusznie powiedziała. Powiedziała tak, jak było. I on zauważył, że już na tej szczerości można zbudować coś nowego. Czytamy dalej. Rzekła do niego kobieta, Panie, Ty jesteś prorokiem. I tu my znów tego zdania nie rozumiemy. Bo dla nas prorok to jest człowiek, który zapowiada przyszłość. A więc ten, który zapowiada to, co będzie. I myślimy sobie, dlaczego ta kobieta mówi, że Jezus jest prorokiem? Przecież nic o przyszłości nie było. Ale w biblijnym tego słowa znaczeniu prorok to jest człowiek, który uczy swoich współczesnych dobrego życia, prawego życia, szlachetnego życia, który wskazuje na to, co grzeszne, co występne i który prowadzi ludzi do Boga, który prostuje ludzkie ścieżki, który sprawia nawrócenie. Otóż, kiedy Jezus słyszy tę kobietę i pochwala jej szczerość i mówi jednocześnie o jej życiu, miałaś 5 mężów, to ona dostrzega, że ma do czynienia z kimś, kto rozpoczyna oceniać jej życie, kto skłania ją do podjęcia rachunku sumienia. Może było tak, że ona uważała się już za przegraną. Prawdę mówiąc, w starożytności nie wszystkie kobiety nosiły wodę. Nosiły albo młode dziewczyny, albo kobiety gorzej traktowane. Ta zalicza się do tych drugich. Gorzej traktowana może dlatego, że z jej opinią, z jej życiorysem patrzono na nią jako na tę, której przeznaczeniem będzie nosić wodę. Może nie cieszyła się jakimś szacunkiem, respektem. Nie potrafimy powiedzieć nic więcej o jej rodzinie, ale z całą pewnością była osobą wrażliwą. I czytamy dalej. Panie, Ty jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Cała ta akcja dzieje się u podnóża gór. Jedna góra po prawej stronie, tak jakbym ją widział, nazywa się Garizim. Druga góra po lewej stronie nazywa się Ebal. Jedna i druga ma około 700 metrów wysokości. I ta kobieta w relacji, którą przytacza święty Jan, przechodzi teraz na poziom jeszcze głębszy i mówi: Wy oddajecie cześć Bogu w Jerozolimie, a my oddajemy cześć Bogu na tej górze. Jaki ona ma problem? Ma problem z Bogiem. Ma problem ze sobą, bo żyje tak, jak żyje, ale ma także problem z Bogiem. Jedni czczą tak, drudzy czczą tak, myśli sobie ta kobieta. A właściwie może to jest tak, że człowiek jest zostawiony samemu sobie. Czy nie mieliśmy takich dylematów? Otóż są to dylematy religijności wystawionej na pewien kryzys. Kiedy człowiekowi jest dobrze, czy powodzi się spokojnie, pomyślnie, to i religia jest sprawą łatwiejszą. Wielu pytań w ogóle sobie nie zadajemy. Ale kiedy ktoś w życiu ma ogromne trudności, kiedy ktoś w życiu przeszedł bardzo dużo, to zadaje sobie pytanie: i ci czczą Boga, i ci czczą Boga, ci tu, ci tam. Jak to właściwie jest z tym Bogiem? Wymaga Bóg takiego życia rygorystycznego, a skoro już w życiu nic naprawić nie można, tak jak w jej przypadku, nie sposób cofnąć się do dzieciństwa, to jak to jest z tym Bogiem? Może lepiej o Nim zapomnieć? Może lepiej o Nim nie pamiętać? Może lepiej żyć tak, jak gdyby Pana Boga nie było? Gdzie jest ta prawda wiary? Gdzie jest ta prawda wyznawania Pana Boga? Skoro jest tak ciężko, tak skomplikowanie, tak złożenie, tak trudno żyć, to może lepiej mniej myśleć o Panu Bogu? I ona też idzie właśnie tym tropem. Tym tropem, którym pewnie przed nią, a potem po niej i w naszych czasach idą tysiące ludzi. Wy czcicie to, odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Jezus zapowiada rzeczywistość nową. Powiada do kobiety tak, mniej więcej gdybyśmy chcieli przełożyć na nasz codzienny język. Słuchaj, my czcimy Boga w Jerozolimie. Wy czcicie Boga na tej górze. Twoje wahania, twoje rozterki są uzasadnione. Przychodzi dzień, kiedy nie będzie się go czciło ani tu, ani tam. Kiedy będzie się go czciło we wnętrzu. Kiedy najważniejsze, kiedy ludzie zrozumieją, że najważniejsze jest to, co się dzieje w sumieniu człowieka. To, co się dzieje we wnętrzu człowieka. Że właśnie to jest istotą religijności. Że nie jest tak ważne, czy to będzie na tej górze, czy w Jerozolimie. Że będziemy tę myśl jeszcze pogłębimy. Religijność ma to do siebie, że może ludzi dzielić. Wiele razy żeśmy się przekonali w dziejach ludzkości, że jedni w imię Boga powstawali przeciwko drugim. Choćby najbardziej brutalne przykłady, które nam ciągle natrafiają i sprawiają trudności i natrafiają na nasz sprzeciw, to napisy na niemieckich pasach Gott mit uns. I ten Bóg źle się kojarzył tym, którzy mieli z tymi ludźmi do czynienia. A więc Bóg ludzi łączy, ale rozmaite religie, rozmaite sposoby oddawania Mu czci mogą ludzi dzielić. Trzeba więc bardzo uważać, żeby religii nie zamienić w znak podziału pomiędzy ludźmi. Że najważniejsze jest to, co dokonuje się w człowieczym wnętrzu. I Jezus mówi do niej jeszcze tak. Wy czcicie to, czego nie znacie. A więc ten samarytański obraz Boga nie jest pełny, powiada Jezus. Może dlatego, że była też tam ta obca krew, obce wyobrażenia. Natomiast my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Tutaj w tym miejscu wziąłem specjalnie grecki tekst Nowego Testamentu, czyli tekst oryginalny, z którego są dokonywane przekłady na język polski. I czytamy po grecku tak. Chotiche soteria ekton judaion estin. Ponieważ soteria, zbawienie, ekton judaion, z Żydów estin jest. Zbawienie przychodzi od Żydów. Jezus pokazuje, że cała Boża ekonomia Starego Testamentu zmierzała właśnie ku temu wypełnieniu, kiedy już świątynia, czy w Jerozolimie, czy na górze Galizim nie będzie ważna. Kiedy nastanie czas wyznawania Pana Boga przede wszystkim we własnym sumieniu. Dostępny dla każdego człowieka. Jeżeli dla każdego, to i dla tej Samarytanki również. Otwiera jej oczy, że i jej sytuacja nie jest stracona. Że to nie jest tak, że ona musi sobie zadawać pytania o Boga, bo ten głód, który w niej jest, też nie jest przypadkowy. Ta tęsknota, z którą się zmaga, musi zostać zaspokojona. Zbawienie pochodzi od Żydów, czyli Bóg objawiał się narodowi Bożego wybrania, cierpliwie go prowadził. Z tego narodu wywodzi się również Jezus, ale wraz z Jezusem religia i wyznawanie Boga nabiera nowego charakteru, nabiera nowej jakości. Nie będzie ważne już miejsce, nie będą ważne te zróżnicowania pomiędzy ludźmi, te podziały, te granice. Każdy człowiek będzie miał przystęp do Pana Boga bezpośrednio poprzez to bogactwo duchowego życia, które w sobie nosi. A więc nie będą już potrzebne te zewnętrzne znaki ofiary, kult, pielgrzymowanie w tym starotestamentowym znaczeniu. Zaczyna się czas nowego sposobu wyrażania swojej wiary. Państwo popatrzą, że tą, która to przesłanie wysłuchała, była kobieta, Samarytanka I kobieta, która w swoim życiu, kobieta, nazwijmy to dzisiejszym językiem, po przejściach. Jej pierwszej ukazuje Jezus perspektywę zbawienia. Może to właśnie jest tak, że ci, którzy doświadczyli rozmaitych trudów życia, mają jednocześnie głębszy w sobie głód tych wartości, o których sądzą, że dla nich są niedostępne. Jezus ją przedziwnie przenika i przedziwnie tę rozmowę prowadzi. I czytamy dalej. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Zatem każdy człowiek będzie mógł wyznawać Boga. Każdy człowiek, niezależnie od swojej sytuacji, od swojego położenia, od swoich życiowych uwikłań, będzie mógł do Boga wrócić. Będzie mógł się z Nim pojednać, będzie mógł Go znaleźć, bo dzieje się to w duchu i prawdzie. Sprawcą jest duch, a ze strony człowieka potrzebna jest szczerość. Szczerość w patrzeniu na siebie, aby się otworzyć na Pana Boga. Ona pierwsza słyszy orędzie zbawienia, którego narzędziem stanie się krzyż i męka Jezusa Chrystusa. Ona jeszcze o tym nie wie, jeszcze tego nie przeczuwa, ale staje się coś, co moglibyśmy nazwać preparacją Ewangelika, czyli przygotowaniem do Ewangelii, wstępem do Ewangelii. Ponieważ Jezus nieraz takie rozmowy przeprowadzał, i ponieważ przeprowadzał je w tak niezwykłych okolicznościach, to przypominają sobie Państwo później, że robiono mu wyrzuty, że jada z celnikami i grzesznikami. Miano mu to za złe, że zachowuje się, rozmawia i postępuje w ten sposób. Otóż Jezus przeciera tutaj szlaki tej pobożności prawdziwej, która nie chce przekreślić żadnego człowieka. Bo ile razy już o tym mówiliśmy, że za każdego człowieka Bóg zesłał swojego Syna i Syn przelał swoją krew. Otóż godność każdego człowieka wynika z dzieła stworzenia. I każdy, nawet ten najbardziej zabłąkany, jest tym, którego Pan Bóg potrzebuje i szuka. Tę kobietę też. Bóg jest duchem, mówi dalej Jezus. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Zwróćmy uwagę, z poziomu pobożności Starego Testamentu, tej pobożności kultowej, tej pobożności, która wymagała ofiar, owiec, kozłów, cielców, baranów, Jezus przenosi na poziom tej pobożności w duchu. Pobożności, której drogowskazem jest szczerość. Drodzy Państwo, powiedzieliśmy już kiedyś, że świątynia jerozolimska nie była specjalnie atrakcyjnym miejscem. Nad tą świątynią codziennie unosił się krzyk zwierząt, które składane były w ofierze. Codziennie unosiła się krew. Jezus kładzie kres tego rodzaju kultowi Pana Boga. Wraz z Jego męką i śmiercią nie trzeba będzie już składać żadnych zwierzęcych ofiar. Nie trzeba ani w Jerozolimie, ani na górze Garizim, tylko w duchu i prawdzie. I raz jeszcze podkreślam. Przy tamtych ofiarach zwierzęcych wydawało się, że ten jest pobożniejszy, kto ma większego wołu, większego cielca, kto prowadzi ze sobą dwie owce, a nie jedną, kto składa bogatszą ofiarę do skarbonii. Przy tym kulcie, który zaproponował i który wprowadził Jezus, najważniejsze rozgrywa się w sumieniu. Czciciele Boga oddają Mu cześć w duchu i prawdzie. Tam mogli składać ofiary ci, których jest na to materialnie stać. Tu, u Jezusa, mogą do Boga mieć śmiały przystęp ci, którzy tego bardzo pragną. I dla nikogo nie jest to zamknięte, także dla tej kobiety. Rzekła więc do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Proszę Państwa, te ostatnie słowa w gruncie rzeczy kończą pierwszą, najważniejszą część tego epizodu, który dzisiaj mieliśmy przeczytać. Te ostatnie słowa są niesłychanie ważne, bo one nawiązują do Księgi Wyjścia, w której Mojżesz pyta Boga o imię. A Bóg odpowiada: moje imię jest Echie Asherechie. Jestem, który jestem. Moim imieniem jest obecność. Życzliwa, pomagająca, cierpliwa, dobra. Kiedy tłumaczono, a stało się to w Aleksandrii, na terenie Egiptu, Pismo Święte Starego Testamentu na język grecki, to tę hebrajską formułę przetłumaczono Ego Eimi Ho On. Ego Eimi, ja jestem, Ho On, będący, istniejący, ten, który zawsze jest. Państwo posłuchają, jak brzmią te słowa w ustach Jezusa. Te, które przeczytaliśmy po polsku. Jezus powiedział tak: Ego Eimi Holalonsoi. Ego Eimi. To Ego Eimi jest najważniejsze. Ja jestem, który z Tobą rozmawiam. Po raz pierwszy w Ewangelii świętego Jana Jezus zwraca uwagę tej przypadkowej rozmówczyni na swoją mesjańską i boską godność. Mówi o sobie: ja jestem, Ego Eimi. Takimi samymi słowami, jak Bóg przedstawił się w płonącym krzewie Mojżeszowi. Kiedy się czyta po grecku Ewangelię świętego Jana, te słowa występują w Ewangelii 9 razy, jak nowenna. W 9 sytuacjach Jezus mówi o sobie: Ego Eimi, ja jestem. Ostatnia z tych sytuacji ma miejsce w 18 rozdziale Ewangelii świętego Jana, podczas przesłuchania Jezusa przed Piłatem, a wcześniej przed arcykapłanem. W tej najbardziej krytycznej sytuacji Jezus mówi: ja jestem. Tutaj objawia siebie kobiecie. I to Samarytance, którą poznaliśmy. Przesłanie zatem tego fragmentu Ewangelii jest niezwykle pocieszające, chociaż może brzmieć dla nas dziwnie. Mianowicie monopolu na prawdę o Bogu nie mają ci, którzy dobrze żyją według ludzkich standardów. Ewangelia pokazuje nam, że także w spotkaniu z tymi, którzy prowadzą grzeszne życie, dochodzi do głosu prawdziwe, dobre, szczere rozpoznanie Boga. I że ci ludzie wstępują wtedy na drogę nawrócenia. I że ta droga nawrócenia jest Bogu tak samo miła, jak droga niewinności. Jezus wiele razy rozmawiał z ludźmi dobrymi, bardzo dobrymi. I bardzo ich chwalił za to, że są dobrzy. Ale jeżeli chodzi o tych, którzy mieli trudności, zawsze próbował szukać jakiejś drogi do tego, by do nich trafić i obudzić w nich nadzieję. Dać im nadzieję na obecność Boga, na życzliwość Boga, na dobroć Boga, który jest w stanie odmienić ich serca. I tak samo tutaj objawia siebie po raz pierwszy samarytańskiej kobiecie. Wiemy, jaki był dalszy ciąg. Ona natychmiast pobiegła do wsi, powiedziała tam w osadzie: spotkałam tego, na którego tak długo czekamy. I Samarytanie, uważani do tej pory za wrogów, przybyli do Jezusa i uprosili u Niego, by pozostał u nich 2 dni. i pozostał tam dwa dni. A miał być tylko przez czas jakiś. Kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, dzieje apostolskie opowiadają, że do Samarii udał się Filip, apostoł Filip. A kiedy przybył do Samarii, zastał tam tych, którzy już wierzyli w Jezusa. Pewnie był to posiew tej rozmowy. Tak więc i Samarytanie, którzy nie byli Żydami, dostąpili owego udziału w zbawieniu, a nośnikiem, narzędziem stała się właśnie ta kobieta. Tyle byłoby, jeżeli chodzi o czytanie epizodu Jezusa z Samarytanką. Chciałbym Państwu bardzo, bardzo gorąco podziękować za cały ten rok, za wszystko, co wspólnie przeżyliśmy i za tę biblijną medytację. Otóż za kilka miesięcy, jeżeli spokojnie dożyjemy, w październiku podejmiemy znów refleksję, zastanowię się nad kolejnym tematem i zgłębianiem kolejnych spraw, które w Piśmie Świętym są obecne. Tutaj dobrych wakacji, dobrych urlopów, wszystkiego co dobre, dużo sił, dużo zdrowia. Z wielkim podziękowaniem i pochwalam Jezus Chrystus.